Chwała Bogu, bracia i siostry. Nasza grupa śpiewała niedawno, że Pan jest ciągle taki sam. I w zasadzie nic się nie zmieniło od 2000 lat. I to jest w sumie bardzo dobra wiadomość. Amen. Jak wiemy, jak mówiłem wcześniej, w Biblii jest ponad 2000 wersetów na temat finansów. Pytanie jest dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg miał na sercu nas i miał na sercu nasze finanse. I dając nam różne instrukcje, chce nam pomóc w zrozumieniu, jak żyć w dzisiejszym świecie. Żadne wydarzenia w świecie finansów w ciągu tych 2000 lat nie podważyły wiarygodności Biblii. A powiem nawet więcej, że ci, którzy znają Pismo Święte i stosują się do Pisma Świętego, mają pokój w sercu. Prawdopodobnie uniknęli wielu, wielu przykrych niespodzianek. Obecnie słyszymy o eksperymencie finansowym, który się nazywa klif finansowy. Tak został to przetłumaczone na język polski, także słowo klif jest słowem używanym w języku polskim. Dotyczy on podatków. Ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych. To ma miejsce w sytuacji, kiedy, słuchajcie uważnie, ponad 100 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych obecnie żyje z różnego typu zasiłków. Czyli te wszystkie eksperymenty finansowe, ta ludzka mądrość nie wystarcza. I dlatego mogę śmiało powiedzieć, że żadne teorie finansowe nie mogą, nie były i nie będą w stanie konkurować z Pismem Świętym. To Pan Bóg stworzył człowieka, a nie człowiek Pana Boga. Teraz człowiek próbuje zastąpić Pana Boga czymś innym, tworząc różnego typu idole. Zastępując Bożą mądrość baśniami. Niestety są ludzie, którzy w to wierzą, że człowiek potrafi stworzyć coś, co zastąpi Pana Boga i Pismo Święte. A w drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale trzecim, apostoł Paweł napisał: całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Również poinstruował Tymoteusza, jak ma to robić i dlaczego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Czy widzimy, jak to jest dzisiaj aktualne? Te baśnie, te 100 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych na zasiłkach, to są te właśnie baśnie finansowe. To jest to pogoń za tym tak zwanym amerykańskim snem, który się w tej chwili zamienił w koszmar. Dlatego oprzejmy się dzisiaj na Słowie Bożym. Na tym Słowie, które jest prawdą, jest to jedyna prawda, jaką znamy. Na tej prawdzie jest zbudowany Kościół Chrystusowy. Popatrzymy na sprawy finansowe z różnych perspektyw. Będziemy mówili na temat zarabiania pieniędzy. Mamy w liście Pawła do Kolosan instrukcję, że mamy pracować tak jak dla Pana Boga. Mamy instrukcję w Biblii na temat wydawania pieniędzy. Poprzestawaj na małym, napisał apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w rozdziale 6, werset 6. Jest mowa na temat oszczędzania pieniędzy. Oszczędzanie pieniędzy w systemie amerykańskim polega na tym, że jeżeli coś kosztowało $1000, jest przecena na 700, to Amerykanin zaoszczędza $300, idąc i kupując to za 700. Ale nie może tych $300 zdeponować w banku. Jest to fikcja, na którą Amerykanie się nabrali. Niestety cały świat idzie tą samą drogą. I w Piśmie Świętym jest napisane, że dłużnik jest sługą wierzyciela. Wiele tych zakupów po prostu jest na kredyt z użyciem nie naszych pieniędzy. Wreszcie Słowo Boże dużo mówi na temat dawania pieniędzy. Dawanie pieniędzy jest przywilejem i obowiązkiem. Mamy to w liście, w książce Malachiasza 3:10. Na początku warto po prostu przyjąć, przypomnieć sobie prawdę, że Pan Bóg jest właścicielem wszystkiego. Pan Bóg stworzył niebo i ziemię i wszystko, co się na niej znajduje. Wszystko więc należy w tym pieniądze, w tym również pieniądze do Pana Boga. Stąd nie będziemy mówili o naszych pieniądzach, lecz o Bożych pieniądzach, którymi zarządzamy jako Boży zarządcy. Znowu w Piśmie Świętym jest napisane, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził na rzekach. Moje srebro i moje złoto, mówi Pan zastępów. Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i mieszkańcami. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. W Biblii jest też napisane, że Bóg dał nam moc i siłę do zarabiania pieniędzy. W 5 Księdze Mojżeszowej jest napisane: pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom. Jak to się dziś okazuje? Własność wszystkiego przez Pana Boga jest również potwierdzona w Nowym Testamencie. Jan napisał, że wszystko przez Niego powstało i bez Niego nic nie powstało, co powstało. Paweł napisał do Rzymian: albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. W instrukcjach do Tymoteusza napisał Paweł, że bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Ten sam Bóg w tej samej książce, w tej samej księdze 5 Mojżeszowej napisał, dał nam też ostrzeżenie. Ale jeżeli zapomnisz Boga, Pana twego, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie. Jak widać, Pan Bóg jest zazdrosnym Bogiem i nie toleruje trójkątów. Pan Bóg, bliźni, idol. Mamy kochać Pana Boga i naszego bliźniego i nie służyć innym Bogom. Czyli mamy tutaj taką, powiedzmy, w podsumowaniu zasadę biblijną, finansową, że wszystkie pieniądze nasze, niby pieniądze, należą de facto do Pana Boga. Czy w związku z tym możemy zrobić z pieniędzmi tego, to, co na co mamy ochotę? Słowo Boże daje nam odpowiedź na ten pozorny dylemat. Bogaty farmer, znamy tę przypowieść, został skrytykowany przez Boga, że nie pomyślał o innych, potrzebujących. Bóg go pobłogosławił olbrzymim zbiorem, Więc on zamiast pomyśleć o innych, myślał o tym, żeby zburzyć te stodoły, które posiadał, i zbudować większe, aby się mógł radować do końca życia. To nie jest ekonomia Chrystusowa, nie na tym polega. Inny mamy przykład, że robotnicy zgodzili się pracować cały dzień za jednego denara. Byli bardzo niezadowoleni, gdy niektórzy też dostali denara za krótszy dzień pracy. Dlaczego? Przecież to nie były ich pieniądze. To były pieniądze Pana. Należały do właściciela, który miał prawo zrobić z nimi, co uważał za stosowne. Jesteśmy zarządzani pieniędzy należących do Pana Boga. I jak sługa musi służyć Panu zgodnie z wolą Pana, i my jako zarządcy musimy rozliczać się z Panem Bogiem z Jego pieniędzy. Wiemy to stąd, że Pan Bóg przez swoje słowo przekazuje nam, co mamy, a czego nie mamy robić z Jego pieniędzmi. Czy jesteśmy jako zasada numer dwa, jesteśmy odpowiedzialni za to, co zrobimy z pieniędzmi należącymi do Pana Boga. I ta wola Boża odnośnie Jego pieniędzy jest zawarta w Jego słowie. W liście między innymi do Galatian 6:6, tutaj brat pastor mówił o tym, że będzie zatrudniał nową osobę. Między innymi jest mowa o wynagrodzaniu dla nauczycieli. Jednym z zaleceń jest, abyśmy wynagradzali naszych braci pastorów, ludzi, którzy pracują w Kościele. Napisane tak: a ten, który się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Mamy też podane, jest zakaz służenia idolom. W liście Jana jest napisane: dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Jest wiele miejsc w Biblii, które instruują, że odejście od nich, od tych właśnie instrukcji, jest wejście na ścieżkę prowadzącą do niedobrych rezultatów. Wiele decyzji, które podejmujemy, nie jest szczegółowo zdefiniowane. Nie jest napisane, czy mamy kupić jedzenie w dużym sklepie, czy w małym sklepie. To już jest nasza decyzja. Powinniśmy zapłacić za dzieci naukę, czy dzieci powinny same zarobić na tę naukę? Biblia nie daje odpowiedzi na te pytania. Natomiast daje nam mądrość i daje nam instrukcje, żebyśmy wszystko zrobili w miłości. Aby być dobrym zarządcą, wymagana jest roztropność i wierność. Nikt nie jest doskonały, ale od dobrego zarządcy są wymagane pewne cechy charakteru. Wierność, uczciwość, roztropność, pokorność. Kto postępuje uczciwie, doznaje pomocy. Kto chodzi krętymi ścieżkami, wpada w dół. To jest w Przypowieściach 28:18. Zauważmy, że Słowo Boże przestrzega przed ufaniem swojemu sercu. Wiele razy słyszeliśmy, że ty nie masz serca, czy ty nie masz serca, bo robisz tak czy inaczej. Pytanie jest nie, co jest na naszym sercu, tylko z Biblii wiemy, że kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Kto mądrze postępuje, jest bezpieczny. Czyli słuchanie serca jest czasami bardzo zdradliwe. Biblia o tym pisze wielokrotnie, w wielu miejscach. Odpowiedzialny zarządca opiera się na Słowie Bożym i na modlitwie. Słowo Boże jest odnośnie znajomości Słowa Bożego jest napisane między innymi w Książce Jozuego: tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić według zakonu, jak co Mojżesz, twój sługa, mój sługa nakazał, nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci, bądź dzielny i mężny? Nie bój się, nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie wszędzie z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. To powiedział Pan Bóg do Jozuego w pierwszym rozdziale. Teraz zobaczmy, że pomimo takich wspaniałych instrukcji, co się może stać, jeżeli odstąpimy od tej zasady. Chciałbym wam tutaj przytoczyć taki przykład z drugiej księgi Samuela. Za panowania Dawida, rozdział 21, nastał raz głód, który trwał 3 lata z rzędu. Dawid więc szukał wyroczni pańskiej, a pan rzekł: na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewu krwi, dlatego nie wytracił, że wytracił Gibeonitów. Czyli w potężnym państwie Dawida panował głód przez 3 lata. I Dawid uzyskał odpowiedź. Więc popatrzmy, co się działo, jaka była historia Gibeonitów. Więc w książce Jezuego, w rozdziale 9, mamy odpowiedź. Jak Jozue wszedł do ziemi odzyskanej i po kolei zdobywał różne miasta, mieszkańcy, Gibeonici, zrozumieli, że ich przyszłość jest bardzo nieciekawa, prawdopodobnie zostaną straceni. W związku z tym wykonali podstęp. Przebrali się w bardzo biedne szaty i z takim spleśniałym chlebem przyszli do ludzi Jozuego i powiedzieli: my chcemy z wami zawrzeć pokój. I zobaczcie, co zrobili ludzie Jozuego. Wtedy mężowie Izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę, ale wyroczni Pana nie pytali. Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. Czyli bez konsultacji z Bogiem podjęli decyzję, zawarli pokój i w tym pokoju trwali. Pomimo tego, że pokój był zawarty podstępnie. Przyszedł król Saul i zaczął ich mordować. Odstąpił od tego pokoju. Co zrobił Pan Bóg? Wiemy. Pan Bóg wywołał głód. W związku z tym pytanie jest, co się dalej działo. Jest to niemalże historia na film do Hollywoodu. W następnej kolejności Gibeonici, zapytani co chcą, odpowiedzieli: my chcemy 7 członków rodziny Saula. Wbijemy ich na pale i będziemy kwita. Więc Dawid po konsultacji z Panem Bogiem to zrobił. Dał im tych 7 członków rodziny. Oni dokonali to, co chcieli zrobić. Bili ich na pale i głód został cofnięty. Także konsultacja ze Słowem, z Panem Bogiem jest ważną sprawą. Mówiłem już wcześniej o tym, że jak Pan był z Józefem, wiodło mu się dobrze, przebywał w domu Egipcjanina. Mamy to w księdze pierwszej Mojżeszowej 39. Również przez cały czas Pan był z nim, nawet w przełożonych więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Czyli jak Pan jest z nami, w przypadku Józefa, to nawet w więzieniu wywindował go na stanowisko kierownika czy zarządcy więzienia. Później go wywindował na stanowisko zarządcy Egiptu. Mamy kilka innych przykładów w Biblii, gdzie mamy przykład Daniela, który został też nadzorcą państwa w Babilonie, jako przykład. Bóg powołał nas na zarządcę. Jest napisane, że Pan Bóg wziął za tym człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał. Kto nie chce pracować, też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy, iż przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A wy, bracie, nie ustawajcie czynić dobrze. Pan Bóg daje nam wszystko, co posiadamy i wszystko, co posiadamy, używamy do pracy w sposób cichy, własnymi rękami. Napisane w liście do Tesalonian, i starali się prowadzić żywot cichy, pełnić obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Nasza praca w rzeczywistości jest służbą. Służbą dla Pana Boga. I jest napisane w liście do Kolosan: cokolwiek czynicie, w duszy czyńcie dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Mamy tych kilku dobrych pracowników w Biblii. Mamy przykład Józefa, mamy przykład Daniela. Daniel posiadał 6 cech dobrego pracownika. Był uczciwy, wierny, modlił się, był lojalny, okazywał szacunek do współpracowników i na koniec najpiękniejsza rzecz świadczył królowi. Jest napisane w Danielu 6:5. Satrapowie zaś i ministrowie w sprawach państwowych szukali pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Często zadajemy sobie pytanie, ile powinniśmy zarabiać? Ile to jest tych dolarów czy jakiejś innej waluty, co powinno stanowić, powiedzmy, zgodnie z Biblią, żeby być zgodnie z Biblią. Pismo Święte nie podaje nam kwoty. Nie jest grzechem być bogatym. Wielu ludzi w Biblii byli to ludzie bardzo bogaci. Biblia za to daje nam wskazówki. W liście do Efezjan Paweł napisał, Efez był znany z tego, że tam ludzie sobie dorabiali kradzieżami. Jest napisał tak do nich w liście. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Widzicie, do Tymoteusza są takie wskazówki. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary jest gorszy od niewierzącego. Czyli mamy tyle zarobić, żebyśmy się mogli utrzymać, żebyśmy mogli utrzymać naszą rodzinę i żeby również nam dać, zostało na to, żeby dać potrzebującemu. My jako rodzice mamy obowiązek wychować dzieci. Trudny obowiązek, który jest niestety często zaniedbywany, nie z naszej winy. Przysłowie żydowskie mówi, że człowiek, który nie nauczy dziecka pracy, uczy je na złodzieja. Czyli jeżeli, powiedzmy, poświęcimy jedno z naszych prac domowych, to jest praca nad naszymi dziećmi, to jest nauka, że mają przychodzić na czas do pracy, że mają wykonywać polecenia przełożonych, mają współpracować z innymi, mają pracować bez obijania się, mają pracować tak jak dla Pana Boga. I mają pracować do zakończenia polecenia, do wykonania polecenia. To są takie podstawowe zasady odnośnie tej, jak pracować. Pamiętajmy o tym, że tak jak cieśla buduje dom, tak dom, budowanie domu kształtuje charakter cieśli. Praca ma bardzo ważny element właśnie kształtowania charakteru. W tej chwili wiemy, że około 50% absolwentów uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych nie może znaleźć pracy. Pomimo bezrobocia, które jest ogromne, jest bardzo, bardzo wiele. Zarówno w Stanach, jak i w Kanadzie, na całym świecie jest bardzo dużo nieobsadzonych miejsc z uwagi na brak ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami. Czyli ci, co kończą studia, nie mają kwalifikacji. Dlaczego? Dlatego, że po prostu dzisiaj pracodawcy sprawdzają, dają testy, często nawet zanim widzą kogoś na rozmowę, zaproszą na rozmowę, kandydat musi wypełnić test na internecie. To jest wysyłane do jakiejś organizacji, która to sprawdza i dopiero jak przejdziemy przez to sitko, możemy liczyć na to, że ktoś z nami będzie chciał rozmawiać. Z tych testów wynikają nasze umiejętności i cechy charakteru. Także jeżeli udawało się zakończyć tym studentom studia, nie wiedząc o tym, że program został okrojony, że dzisiaj po 20 latach jest połowa tego, co było 20 lat temu, że stopnie dzisiaj piątka to jest trójka, powiedzmy, czy A to jest C sprzed 20 lat. Po prostu to wszystko jest uległo inflacji. Teraz przejdę do elementu, który jest chyba najtrudniejszym elementem w zarządzaniu finansami, to jest wydawanie pieniędzy. Nie wiem, czy zauważyliście, bracia i siostry, że Mastercard ma więcej niewolników niż faraon w Egipcie. Nazwa Mastercard nie jest przypadkowa. Mastercard. Dla tych, co nie lubią, powiedzmy, słowa master, mają wizę. Po prostu ci, co chcą, żebyśmy wydali pieniądze, wiedzą, jak to zrobić. Jak byłem w Polsce, to sam widziałem na własne oczy wywiad w telewizji, jak po zbudowaniu stadionu w Poznaniu na te mistrzostwa piłkarskie, które miały miejsce w Polsce, w rezultacie tej inwestycji, która prawdopodobnie przekraczała budżet miasta i możliwości, w rezultacie co zaczęli robić poznaniacy? Zaczęli gasić światło w nocy. I jakiś człowiek w telewizji powiedział, że nasz faraon sobie wybudował piramidę, a teraz mamy Egipcję ciemności. Bardzo ładnie to ujął. To nie jest, powiedzmy, koniec, dlatego że to być może jest początek. Czytałem też, że nowy prezydent Francji wydał dekret, że od 1 lipca 2013 będą również gasić światła w Paryżu po godzinie 1 w nocy. Czyli ktoś, co miał zamiar pojechać zobaczyć Paryż w nocy, niech to zrobi do 30 czerwca, a ci, co nie mają pieniędzy, to mogą zgasić światło o 1 i będą też w Paryżu, prawda? Nie wyjeżdżając w ogóle stąd, nie ruszając się z miejsca. To są dzisiejsze realia. Moi drodzy, zanim zaczniemy wydawać pieniądze, to co powinniśmy wiedzieć jako podstawowy element. Nawet w Biblii jest napisane, Pan Jezus zapytany, czy powinniśmy płacić podatki, powiedział, że tak. To co cesarskie, cesarzowi. A co to Bogu, Panu Bogu, to dajemy Panu Bogu. Ja myślę, że wiele osób, ja również muszę wam powiedzieć, że nie zdawałem sobie sprawy z tego, że przy dochodzie rodzinnym w Kanadzie rzędu 75 tysięcy dolarów rząd kanadyjski nam zabiera ponad 30 tysięcy. Jest to ponad 41,5%. Czyli zanim zaczniemy cokolwiek wydawać, już mamy pieniądze zabrane. Teraz damy kolektę 10%, czyli z naszych zarobionych pieniędzy de facto ponad połowa już nie istnieje. I o tym często zapominamy. To nas prowadzi, ten drobny fakt, że takie są wysokie podatki. One są zawarte wszędzie, one są zawarte nawet w czynszu. Ktoś może powiedzieć, co, ja nie płacę żadnych podatków, ja wynajmuję. W kwocie czynszu jest jeden element, który jest związany oczywiście z podatkiem, bo właściciel budynku musi zapłacić podatek, prawda? On się nie nazywa podatek, on się nazywa czynsz, ale w tej kwocie jest element podatkowy. Czyli zjechaliśmy w pół sekundy z 75 tysięcy na 35 tysięcy. Szybciutko. Daliśmy potem do kościoła. Już jesteśmy poniżej 40 tysięcy. Wydawanie pieniędzy, moi drodzy, prowadzi do inflacji. Inflacja jest niewidocznym wydatkiem. Wiele osób nie rozumie inflacji. Wiele osób myśli, że inflacja to są wyższe ceny. Wyższe ceny są wynikiem inflacji. Na temat inflacji również mamy napisane w Piśmie Świętym. Także nasze Pismo Święte jest naprawdę bardzo aktualną literaturą. W Książce Izajasza jest napisane tak. W rozdziale 1, 21. Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności. Sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy. Twoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą. Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei. Wszyscy lubią łapówki i gonią za darami. Nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie wchodzi przed nich. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy Powiedzmy, ja to odniosę do może do tą inflację, do swojej sytuacji. Jak przyjechałem do Kanady, zarobiłem 3 dolary na godzinę. Była moja pierwsza praca. Co ja mogłem kupić za te 3 dolary na godzinę? To jest 6 tysięcy plus minus w skali rocznej. Samochód Hyundai Pony 4,5 tysiąca kosztował wtedy. Teraz, ile kosztował townhouse? 30 tysięcy. Czyli ten dolar miał wartość. Za tego dolara można było nabyć naprawdę dużo. Dzisiaj po tych 30 latach minimalna stawka jest 10 dolarów na godzinę. Townhouse prawdopodobnie w Mississaudze, co Toronto, kosztuje 400 tysięcy. To jest coś takiego, co się stało, powiedzmy, że mamy butelkę wina, mocne wino, prawdziwe wino. Zapłaciliśmy za to wino 20 dolarów. I teraz chcemy tym winem obdarować wszystkich tutaj w kościele. W związku z tym zamawiamy wielką beczkę, wlewamy to wino i dolewamy wody. Czyli robimy coś podobnego do tego, co zrobił Pan Jezus na weselu. Robimy cud gospodarczy, czyli po prostu z niczego tworzymy dużo. I teraz, z tym, że Pan Bóg zrobił to inaczej zupełnie, bo zamienił wodę w wino. Natomiast my to wino rozcieńczyliśmy wodą i teraz każdy z nas zapłaci nam, załóżmy, po 3 dolary za butelkę. Okay? Najlepiej na kartę kredytową. Żeby jeszcze mógł ściągnąć jeszcze od was odsetki. Czyli nagle okazuje się, że z tej jednej butelki wina, która oryginalnie kosztowała 20 dolarów, być może ja wyciągnę 500 dolarów, a może 1000 dolarów, dostanę dużo podatków i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Czyli inflacja polega na dodawaniu czegoś. I w tym przypadku państwo dodaje do cyrkulacji pieniądze. Wiemy ze źródeł potwierdzonych, że rząd amerykański co miesiąc drukuje oficjalnie 40 miliardów dolarów, które uruchamia i rozdaje ludziom. Jeżeli powiedzmy, wrócimy do tego przykładu 100 milionów Amerykanów na różnych zasiłkach, ile to kosztuje? 1 trylion dolarów rocznie. Ten 1 trylion dolarów trzeba skądś wziąć. To nie jest ta butelka, tej butelki nie ma. Po prostu to, co Amerykanie robią, to po prostu próbują stworzyć coś z niczego, czyli po prostu drukują pieniądze. I teraz, mając te pieniądze, my mamy ciągle taką samą ilość towaru. W związku z tym, że coraz więcej pieniędzy jest w obiegu, przy tej samej ilości towaru, to ten, kto produkuje towar, mówi, no to ja za ten towar mogę wziąć troszeczkę więcej, bo mam tutaj dużo ludzi, którzy przyjdą i kupią ode mnie, prawda, mają kasę. Także nawet Amerykanie się chwalą tym, że rozdając te pieniądze, napędzają ekonomię. To pytanie jest, z czego będą spłacać. Jest napisane w Piśmie Świętym, że bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela. W Starym Testamencie mamy napisane, że dług był przekleństwem w piątej księdze Mojżeszowej. A wolność od długu była nagrodą za posłuszeństwo. Jest to bardzo poważny problem, moi drodzy. Zobaczmy, w ciągu 232 lat, od kiedy istniały Stany Zjednoczone, udało im się wydać 10 trylionów więcej niż zarobili. W ciągu ostatnich 4 lat 6 trylionów, czyli następuje niesamowite przyspieszenie wydawania pieniędzy bez pokrycia. Kanada jest troszeczkę w lepszym stanie, ale też nie jest bardzo daleko od Ameryki, bo przekroczyliśmy z zadłużeniem w tej chwili pułap 600, na ten rok przewidywany 650 miliardów dolarów. Dla przykładu, kiedy przyjechałem do Kanady, ten dług wynosił 250 miliardów dolarów. Także w miarę postępu nastąpił wzrost, zamiast odwrotnie. Kanada, która jest takim bogatym krajem, niestety też nie potrafi rządzić finansami. Na pewno nikt nie rządzi finansami kraju zgodnie z Biblią. Z czego to wynika? To wynika z tego, że politycy pożyczają dla celów politycznych, po to, żeby być u władzy. Te 100 milionów ludzi musi być po prostu obsłużonych przez kogoś. W związku z tym na szczeblu federalnym w Stanach Zjednoczonych istnieje 79 agencji, które się zajmują wyłącznie pomaganiem ludziom w potrzebie. Nowy program powszechnej służby zdrowia, który wchodzi w życie niedługo, wygeneruje również przy tej okazji dodatkowo 119 nowych instytucji, które będą pchać papiery w lewo i w prawo. Także my widzimy, że tutaj jest zbudowana olbrzymia administracja, która ma miejsce w zasadzie wszędzie na świecie, te rządy są coraz większe i my jesteśmy coraz bardziej obciążani. W związku z tym chciałem powiedzieć, że to jest ważne z tego względu, że jednym z tych pomysłów w tej chwili, słyszeliśmy o tym finansowym klifie, to jest co to jest? To jest to, że Amerykanie kiedyś 10 lat temu mieli ulgi podatkowe, które wygasają z końcem tego roku. I automatycznie jest powrót do poziomu podatków sprzed 10 lat. Ma to przynieść aż 600 miliardów dolarów z korzyści, co jest oczywiście kroplą w morzu, jeżeli chodzi o zadłużenie amerykańskie. Ale jest to świetna propaganda, prawda? Że bogaci będą płacić. Nie. Może to nie jest aż takie istotne, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, można powiedzieć, bo jednym z elementów, o których się mówi w Stanach, ja nie mówię, że to jest prawo w tej chwili, ale o którym się mówi, to jest to, żeby znieść dotacje na cele charytatywne jako odpis podatkowy. Jeżeli Amerykanie to zrobią i odpisu podatkowego nie będzie na cele charytatywne, czy to nas jako Kościół dotknie? Ja myślę, że może nas dotknąć bardzo poważnie. To masz dotknąć bardzo poważnie. Przy okazji, moi drodzy, chciałem powiedzieć, że jednym z takich ciekawych rzeczy, na które natrafiłem, to jest to, że jedna z najbardziej świeckich organizacji na świecie, medialnych, firma News Corporation, której właścicielem między innymi właścicielem jest rodzina pana Murdocha, znanego ze słynnego skandalu w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii, zakupiła wydawnictwa chrześcijańskie. Jednym z nich jest Zordevan. Czyli w rękach ateistów jest firma Zordevan. W tym roku, w lipcu, kupili Thomas Nelson, następną firmę. I jeszcze jest trzecia firma, która sprzedaje pamiątki chrześcijańskie. Także widać, że dla porównania ta firma News również jest właścicielem na przykład takiego magazynu, czasem nazywa się Tattoo. Oni mają swoje przedstawicielstwa w ponad 50 krajach, między innymi Fox News, mają Dow Jones, te wszystkie finansowe sprawy, Wall Street Journal jest ich w rękach. Po prostu mają wszystko, na co mogą ręce położyć. I teraz ja się zastanawiam, jak będzie się rozwijał w tych warunkach wydawnictwa typu właśnie Zordervan i Thomas Nelson. Czy one nie pójdą po prostu gdzieś na półkę? Czy nie będą zmieniane? Bo jest projekt nowej Biblii, która będzie dotykać również muzułmanów. W związku z tym, jak wydajemy pieniądze, również popatrzmy, na co wydajemy. Zapisujmy wydatki. Chcemy po prostu sobie jakoś opanować tę naszą sytuację. Dobrze je zapisywać, na co się wydaje. Bo nie tylko jest kwota, jest również na co wydajemy te pieniądze. Czy te pieniądze, które wydajemy, de facto służą Panu Bogu. Chwale dla Pana Boga. Tutaj mogę wam powiedzieć taki praktyczny chwyt, o którym wiecie dobrze, że płacenie gotówką obniża nasze wydatki o około 30%. Jest to udowodnione. Czyli jeżeli dzisiaj ktoś narzeka, że nie ma pieniędzy, bo ma na przykład za duże balanse na kartach kredytowych czy na liniach kredytowych i tak dalej, niech spróbuje eksperyment. Może sobie postanowić od nowego roku, będę przez miesiąc płacił gotówką. Zobaczymy, co się będzie działo z moimi finansami. Czyli nie ma argumentu, że nie mam na tacę, jeżeli mogę zacząć płacić gotówką i sobie obniżyć swoje wydatki o 30%. Bardzo prosta rzecz. Jeżeli nie wiemy, jak to zrobić, jak zrobić budżet, jak manipulować książeczką czekową czy coś takiego, mamy wręcz obowiązek, żeby się zapytać naszych braci, którzy wiedzą, którzy nam chętnie pomogą. Dużo jest osób, tego wiem, co na przykład Asia Glazer prowadzi wszystkie zapisy bardzo szczególnie, szczegółowo, jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o budżet. Jeżeli chcemy coś zmienić, jeżeli chcemy przejść do innego stanu finansowego, to musimy przede wszystkim przyznać się przed samymi sobą, że grzeszyłem. Robiłem głupie zakupy. Nie prowadziłem tych finansów zgodnie z Biblią. Ale ja chcę to zmienić, Panie Boże. Spraw, żebym ja prowadził to zgodnie z Twoją wolą. Czyli po prostu trzeba przyjść do Pana Boga, to co mówił pastor na początku, i po prostu poprosić Go o pomoc. I On ją udzieli. Sednem sprawy jest zadowoleniem się małym, moi drodzy. Dlatego, że to małe będzie niedługo mniejsze. Albo jeszcze dużo mniejsze. Z uwagi na to, że jeżeli dzisiaj mamy podatki tego w tej skali, to może one w jednym miejscu nie wzrosną, ale po prostu zakres tych podatków się nieustannie zwiększa. Po prostu państwo w tej chwili myśli przez cały czas, w jaki sposób, gdzie od nas wziąć pieniądze. Zauważmy, że podatek to jest taka transakcja, jak kupujemy, powiedzmy, nietypowa transakcja, której wiele osób nie rozumie. Jak idziemy do sklepu i kupujemy coś na kredyt, to ma miejsce wymiana. Ja daję pieniądze, czy daję kartę kredytową, dostaję jakiś towar. W przypadku podatku, co my dostajemy w zamian? Zabierają nam pieniądze. Mamy obietnicę. Mamy obietnicę, że będziemy mieli to, to czy tamto, prawda? Czyli praktycznie rzecz biorąc, bezpośrednio my możemy nie mieć żadnej korzyści. Ktoś, kto płaci na różne instytucje rządowe, może z tych instytucji nigdy nie korzystać, prawda? Czyli państwo tutaj stworzyło dla siebie olbrzymi rynek pracy i my jesteśmy w pewnym sensie niewolnikami, tak jak byli ludzie niewolnikami w starożytnym Egipcie. Niektórzy się tam krzywili, że było 20% podatku dla faraona. Prawdopodobnie dzisiaj, gdybyśmy mieli 20%, to każdy byłby w niebo wzięty. Jest napisane, że rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego niż mnóstwo dostatków u bezbożnych. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię ani nie opuszczę. Lepiej mało z bojaźnią Pana niż wielkie skarby z niepokojem. Lepiej jest mieć mało, ale nabyte sprawiedliwie, niż obfitość nabyta niesprawiedliwie. Apostoł Paweł podsumował to bardzo dobrze w kilku miejscach. W liście do Rzymian napisał, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Czyli jeżeli nie mamy pokoju, a chcemy go mieć, to po prostu musimy troszeczkę zmienić sposób życia. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Wreszcie w Mateuszu Pan Jezus napisał, powiedział, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Wszystko inne będzie wam dodane. Czyli nasza pogoń, czyli błąd nasz polega na tym, że próbujemy sobie w świecie materialnym zapewnić tylko to, co Boże nam Bóg dać w świecie duchowym. Tego się nie da zrobić. Po prostu jest to niemożliwe. Sprawiedliwość i Boży spokój. To już nasz cel. To jest Królestwo Boże. Radość w Duchu Świętym. Ostatnim elementem gospodarowania pieniędzmi to jest dawanie. Dawanie może być humanitarne. Po prostu słyszymy o różnych katastrofach na świecie. Pytanie, co my mamy zrobić jako chrześcijanie? Czy mamy pomagać niechrześcijanom? Ten dylemat jest rozwiązany w Biblii w ten sposób. Pan, dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. czyli również ci, którzy nie są wierzący, to jest też Jego dzieło. I mamy obowiązek im pomagać, moi drodzy, na skalę możliwości, na naszych możliwości. W liście do Galacjan napisał Paweł: przeto, póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. W książce Ozeasza mamy taki ładny werset: gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń. W Mateuszu: idźcie i nauczcie się, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Pan Jezus przyszedł do grzeszników i my wszyscy jesteśmy grzesznikami. I nasza, powiedzmy, pycha może nas tutaj utrzymywać w przekonaniu, że my jako chrześcijanie nie jesteśmy grzesznikami. Moi drodzy, jesteśmy. I zdanie sobie z tego sprawy, chociażby nawet w tym zakresie, co dzisiaj powiedziałem, finansowym, prawdopodobnie każdy z nas zgrzeszył i to nie raz. Także jeżeli ktoś mówi, że nie jest grzesznikiem, to powinien się nad tym dobrze zastanowić i być może powinien przyjść do Boga i poprosić o to, żeby mu wybaczył. Żeby po prostu go oczyścił z jego grzechów. I wtedy zobaczymy, co się będzie działo. Dawanie jest przywilejem, moi drodzy, jak również i obowiązkiem. W Psalmie 116 jest napisane tak: czymże się odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył. Czyli my mamy w pewnym sensie przywilej i obowiązek, żeby po prostu odpłacić Panu za wszelkie Jego dobrodziejstwa. Ktoś, kto ma miękkie serce, to rozumie. Ktoś, kto ma twarde serce, to tego nie rozumie. Powinien właśnie prosić Boga, żeby to serce zmienił. W Malachiaszu mam napisane: przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Ten werset kiedyś słyszałem w kościele dawno temu, zaraz jak się nawróciłem. Przyjechał taki pastor z Anglii, a im mówił: możecie Pana Boga spróbować. Niech każdy da, ile może. A wie, naprawdę mogę spróbować Pana Boga? Ja zobaczę. Nie miałem pieniędzy, ale miałem wizę, moi drodzy. Więc dałem na tacę, zapłaciłem wizą. Mówię, co się będzie działo? Ale byłem chytry przy okazji. Jak już dawać, to chcę dużo dostać z powrotem. Dałem $1000. Okay? Słuchajcie, następnego dnia rano dzwoni ktoś do biura, do pracy i mówi: czy pan nie potrzebuje pracownika? No więc ja słucham, jakiego pracownika, co pani sobą reprezentuje? Bo ja jestem na takim specjalnym programie rządowym, że jak pan mnie przyjmie do pracy, to pana to nie będzie dużo kosztować, bo rząd dopłaca tyle i tyle. I de facto tak było. Ja tę kobietę przyjąłem do pracy i podpisałem z urzędnikiem kontrakt z rządowym, że rząd będzie dopłacał tyle i tyle, także moje $1000 natychmiast niemalże zamieniło się w wielokrotność. Już w tej chwili nie pamiętam, ile to było, ale 15-16 tysięcy. Nie chciałem podkreślać, broń Boże, żeby to było jakiś model, ale po prostu tak de facto się stało. Także to mi dało przekonanie, że Bóg naprawdę odpowiada bardzo, nawet bardzo szybko w tym przypadku. Także to jest moje osobiste świadectwo. Zresztą wielokrotnie przekonałem się w innych sytuacjach też, że danie takie właśnie od serca, nieplanowane, ale szczere, chociaż tu było trochę podsypane chciwością, muszę powiedzieć. Chciałem dużo pieniędzy dostać z powrotem, bo tak ten mówił nawet o stukrotnym zwrocie. Mówię, nie, to niemożliwe. Ale było to naprawdę sporo. Brat nasz pastor ciągle powtarza, że ochotnego dawcę Pan miłuje, prawda? Znamy to na pamięć, jest to biblijne, to nie jest tylko brata pastora, ale to jest w liście do Koryntian. Powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, a nie z żalem albo z przymusu. gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Czyli mamy po prostu przykłady w Biblii, mamy nakaz, obowiązek, żeby prawda, te pieniądze dawać. Teraz na co dajemy te pieniądze? Mamy takie cztery podstawowe potrzeby. Pierwsza potrzeba, o której już mówiłem, to jest zapłata za pracę pastorów. To nie jest tylko naszego brata pastora tutaj, ale też są inni pastorzy, którzy też powinni mieć zapłacone za swoją pracę. Żebyśmy mieli z czego udzielać pomocy potrzebującym. Tych potrzebujących nie brakuje. Pan Jezus powiedział, że pamiętacie tę scenę z Martą, z tą kobietą, która miała ten, chyba Maria, ten olejek bardzo drogi i wylała go na głowę Panu Jezusowi. To było warte chyba 300 denarów, to było bardzo dużo pieniędzy. I Pan Jezus powiedział, że on też potrzebuje, żeby właśnie coś dostać, a na argument Judasza, że te pieniądze można było, sprzedaż tych perfum i pieniądze za to można było dać biednym, powiedział, że biednych będziecie mieli zawsze. Także to, co Panu Bogu, to trzeba dać Panu Bogu. Z biednymi będziemy mieli zawsze do czynienia, dlatego że już nie chcę wchodzić w ten temat, tylko powiem jedno hasło. Bieda, tak jak inflacja, to jest efekt manipulacji rządu. To nie jest przypadek, że tyle ludzi jest biednych przez tyle lat. To jest po to, żebyśmy ciągle byli od nich uzależnieni, żeby te nieskończone rzesze urzędników po prostu pomagały ludziom. Także dzisiaj Kościół ma potężnego konkurenta, prawda? Państwo staje się, chce być Kościołem. Zobaczymy, jak na to Amerykanie wyjdą. Czyli tak, dlaczego ludzie nie wspierają? Aha, mówiłem jeszcze o potrzebujących, mówiłem o misjonarzach. Na misjach ludzie potrzebują, żeby się utrzymać. Nie chcą obciążać ludzi, którzy być może są jeszcze w większej potrzebie niż ci misjonarze. Nam jest tutaj może troszeczkę lżej, ale pamiętamy, widzieliśmy, co się dzieje. Ja nie widziałem, ale bracia widzieli w Brazylii. Widziałem film z Brazylii. Byłem w Grecji. Grecja dzisiaj jest po prostu w tragicznym stanie finansowym. Nie przestrzegali rzecz jasna zasad biblijnych, nie gospodarzyli się dobrze. Ale to nie tylko oni. To, że oni żyją głównym bogactwem naturalnym Greków, są turyści. I to, jeżeli cała Europa jest w kłopotach i turyści nie mogą dojechać do Grecji, to w rezultacie kłopotów innych Grecy mają kłopoty. Także nie, że Grecy, bo Grecy tylko 2% gospodarki europejskiej. Jest bardzo mały kraj. Ale ich kłopoty biorą się z tego, że do nich ludzie nie przyjeżdżają, prawda? Bo nie mają pieniędzy. Teraz czytałem, że nawet w Polsce poziom biedy bardzo wzrósł i w innych krajach europejskich też w związku z ogólnym kryzysem. Oczywiście są pieniądze potrzebne na bieżące wydatki. Na ogrzewanie kościoła, na światło, na zapłacenie hipoteki i tak dalej. Także to jest oczywiste, że jeżeli chcemy się spotykać i wielbić Boga w tym miejscu, no to po prostu skąd się muszą wziąć na to pieniądze. Teraz jak to robić? W jaki sposób te pieniądze przekazywać do kościoła? Paweł tutaj napisał w liście do Koryntian, żeby to robić systematycznie, żeby to robić powiedzmy w pierwszym dniu tygodnia, czyli to wypada akurat chyba w naszym systemie na niedzielę. I w tym momencie jest o wiele łatwiej, jeżeli to się robi systematycznie, prawda, żeby dać wsparcie. Teraz pytanie jest, dlaczego ludzie nie wspierają, skoro są chrześcijanami. Po pierwsze, są w dużych kłopotach finansowych, to jest jeden aspekt sprawy. Teraz jeżeli jeszcze będą większe kłopoty, się szykują, bo będzie więcej podatków do zapłacenia, więcej różnych opłat i tak dalej. Prawdopodobnie każdy zauważył, że jest nowy system naliczania za energię elektryczną i akurat największe stawki są za ten czas, kiedy jesteśmy ciągle na nogach, nie? Także to jest niby dla naszego dobra, a de facto po prostu w ten sposób wzrosły opłaty. To są ich techniki. Także musimy być przygotowani właśnie, żeby zejść z tego małego na mniejsze, a nie z małego na większe. Okay? Ja powiem to coś takiego, że być może, że wśród ludzi, którzy się nazywają chrześcijanami, jest wiele osób, które nie są nowonarodzeni. I po prostu nie mają ciągle tego Ducha Świętego i ten Duch Święty im po prostu nie przekazuje, nie daje im instrukcji, po prostu patrzą na to, przeglądają się, mówią, a może ktoś inny da, ja poczekam, zobaczę, co się będzie działo. I taki element czekania powoduje to, że w sumie, jeżeli byśmy wszyscy czekali, aż ktoś inny da, aż się to wszystko zawali, to co, będziemy wtedy ratować? Nie, mamy budować, a nie ratować. Mamy budować Królestwo Boże. Jest brak planowania, na pewno. Mamy właśnie, co mówiłem wcześniej, być może grzechy różnego typu. Wydałem pieniądze, być może ja jestem w potrzebie, ja powinienem jeszcze dostać pomoc od Kościoła, a nie Kościół. Ja mam pomagać Kościołowi, bo wydałem za dużo pieniędzy, prawda? Czyli jest to żądza, jest to chciwość, jest to chęć posiadania, jest to założenie. To jest brak wiary, moi drodzy, życie na kredyt to jest brak wiary w Pana Boga. Tak naprawdę, jak się dobrze temu przyjrzymy, bo po prostu boimy się i ten strach jest napędem. Boimy się, że po prostu coś się stanie, że nie będziemy w stanie. Chcemy być niezależni i to jest moim zdaniem grzech, bo jeżeli komuś daje Pan Bóg pieniądze, ktoś jest bogaty, nie dlatego, że chce być niezależny od Pana Boga i do tego dąży, to jest grzech, moi drodzy. Natomiast jeżeli komuś Bóg daje wzrost, tak jak jest napisane bardzo ładnie w jednym z listów do Koryntian, że apostoł Paweł siał, Apollos podlewał, a Bóg dawał wzrost. I to samo jest u nas. My chcemy, żeby był ten wzrost, żeby po prostu było to sianie, o którym mówiłem, żeby było podlewanie. Bóg da wzrost. Nie musimy się o to martwić. Żyjemy czasami w strachu przed przyszłością. Właśnie to jest ta niewiara. A Paweł napisał, apostoł Paweł napisał, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie. Także chciałbym to nasze spotkanie podsumować może takim zebraniem, o czym rozmawialiśmy, żebyśmy po prostu poszli do domu w przekonaniu, że coś tam zostało nam w głowie, że mówiliśmy o tym, że Pan Bóg jest właścicielem wszystkiego, jest tym właścicielem nas i naszych pieniędzy. Nasze pieniądze de facto należą do Pana Boga. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co zrobimy z Bożymi pieniędzmi, że nasze zarządzanie opiera się na Słowie Bożym i na modlitwie, na konsultacji z Panem Bogiem, że nasza praca jest służbą dla Pana Boga, a naszym szefem jest sam Pan Bóg. To jest przywilej. Powinniśmy zarabiać tyle, żeby utrzymać siebie, bliskich i dać dla potrzebujących. Centralna zasada finansowa jest bardzo prosta. Powinniśmy wydawać mniej niż zarabiamy. Wtedy nie ma żadnych problemów. Nie powinniśmy pożyczać, ale powinniśmy oszczędzać. Powinniśmy wspierać humanitarnie i po chrześcijańsku w miłości. Bo tego oczekuje Pan Bóg. Nasze dawanie powinno być systematyczne i radosne, bo to przywilej i obowiązek. Chciałbym wam też na koniec podzielić się z modlitwą, którą Brygada numer 91 odmawiała codziennie w czasie I wojny światowej i była jedyną brygadą, w której nikt nie zginął. Także w Słowie Bożym jest tak napisane w Psalmie 91. Kto mieszka pod odsłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe, Chociaż padnie u boku Twojego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego że Pan jest ucieczką Twoją. Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli we wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwionko i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo znam imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Amen.